z biznesu do słuchania.
Trzy linie, trzy podejścia do kryzysu. Postanowiłam zapytać eksperta, czy któreś jest lepsze. Na to pytanie odpowie Michał Lemat. Wiem, to jest szef Flixbusa w Polsce, a Flixbus to przewoźnik autobusowy. Ale Michał pracował kiedyś w locie i na transporcie lotniczym zna się. Przy okazji opowiada, czy po obecnej katastrofie ruch lotniczy wróci do dawnego poziomu i w związku z tym, czy nadal jest sens budować centralny port komunikacyjny, a także o tym, jak wielka polityka wpłynie na przyszłość branży. Zaczęłam od pytania, które linie radzą sobie w kryzysie lepiej, a które gorzej.
Myślę, że trudno jeszcze w tej chwili mówić, że linie lotnicze sobie poradziły z tym kryzysem, bo na razie próbują dotrwać do momentu, kiedy zaczniemy podróżować w miarę normalnie, co być może umożliwi nam certyfikat covidowy, IATA Travel Pass czy inne tego typu rozwiązania. Natomiast na razie linie lotnicze starały się dotrwać do tego momentu, kiedy znowu mogą zacząć zarabiać na tym, co powinny robić, czyli na wożeniu pasażerów po niebie. Mi się wydaje, że można powiedzieć, że część linii ma po prostu pewnego rodzaju szczęście, że ich model biznesowy bardziej do tych obecnych czasów pasuje lub ich umiejscowienie geograficzne im bardziej pomaga. I takimi liniami, na przykład, którym geografia pomaga, według mnie zdecydowanie są linie amerykańskie, dlatego że one oprócz tych podróży biznesowych transkontynentalnych mają bardzo dużą bazę podróży po Ameryce lub tylko, tak jak Southwest, który właściwie lata tylko po Stanach i ten ruch z racji wielkości Ameryki jako kontynentu Ameryki Północnej będzie powodował, że oni już do tej pory mieli całkiem nieźle i powinni jakby na tej bazie móc odbudowywać swoją pozycję i prawdopodobnie nie muszą aż tak bardzo swojego modelu biznesowego zmieniać. Natomiast jeśli chodzi o linie europejskie, no to w pierwszej kolejności tych, których model najlepiej pasuje do obecnych czasów, to są linie niskokosztowe, dlatego że one w większości wożą turystów, migrantów zarobkowych, ten ruch niebiznesowy, powiedzmy, który najbardziej na pandemii ucierpiał w jej trakcie i najbardziej ucierpi po niej, bo myślę, że przez pracę zdalną i to, że przez tak długi okres pracowaliśmy w trybie zdalnym, spowoduje, że podróże biznesowe wrócą wolno i raczej nigdy już nie wrócą w tak wielkim zakresie i skali, jaką mieliśmy do tej pory. Jeszcze chciałem powiedzieć o liniach czarterowych, bo to jest jakby też jeszcze trochę inna grupa, która też wydaje się, że ma tą przyszłość nie najgorszą przed sobą, dlatego że no, chcemy podróżować, tak? To już widzimy, że chcemy lecieć gdzieś nie za daleko, ale jednak chcemy polecieć i te czartery prawdopodobnie europejskie wrócą. No, pojawia się pewnie konkurencja tradycyjnych linii, które chcą się przerzucić na rynek czarterowy, ale też to nie jest takie proste.
Jak w tym kontekście oceniasz takie linie, które w Polsce mają dużą działalność, czyli LOT, Enter Air i Ryanair?
Może zacznę od tych, którzy mają najtrudniej. Najtrudniej na pewno ma LOT. Po pierwsze dlatego, że miał najmniejsze zapewne rezerwy gotówki. Po drugie, jego model biznesowy opiera się jednak w dużej mierze na lataniu za ocean, dalekim, długodystansowym lataniu, które właściwie nadal nie powróciło i nie wiadomo w jakiej skali i kiedy wróci w pełni. Po drugie, LOT opierał się również na lotach biznesowych, a nie tak bardzo turystycznych. No i z tego jakby zaczął od razu na dużym, że tak powiem, musiku i w bardzo trudnej sytuacji. I trzeba powiedzieć, że aktywnie próbuje z tego wybrnąć. To znaczy widzimy po tym, jak olbrzymią liczbę połączeń wakacyjnych próbuje otwierać, tak? Czy to na Bałkany, do Grecji, czy próbuje wejść z powrotem na letni rynek czarterowy, bo na zimowym już był wcześniej obecny, więc próbuje szukać jakby nowego modelu, redefiniowania swojej strategii, czy to na stałe, czy na czas, do kiedy przynajmniej część tych podróży biznesowych wróci. No i do tego jeszcze próbuje jeszcze bardziej się rozwijać w części cargo, nie tylko cargo towarzyszącemu ruchowi turystycznemu czy pasażerskiemu, ale też jakby osobne operacje cargo. Więc jakby wydaje się, że robi najlepsze co może i nie jest biernym uczestnikiem, chociaż niektórzy mogą odnieść takie wrażenie, bo skorzystał z dużej pomocy publicznej, no ale wszyscy skorzystali, także tu nie można tego powiedzieć. Enter Air, myślę, że jakby najlepiej na kryzys skrojona linia czarterowa w tej części Europy na pewno, jeśli w ogóle nie w Europie, ze względu na swój ten ultra niskokosztowy czarterowy model. Pewnie sobie poradzi, dlatego że te czartery już wróciły, będą wracać w coraz większej skali, więc myślę, że ponieważ jest to, tak jak mówię, nisko, bardzo niskokosztowy czarterowy przewoźnik, będzie w stanie zaoferować tour operatorom dobre stawki i będą chętni na jego usługi. Także tutaj myślę, że nie ma się co martwić. Ryanair z kolei, no tak jak już powiedziałem na wstępie, przewoźnik niskokosztowy, zresztą podobnie można odnieść się do Wizera również, który po prostu z racji modelu ruchu turystycznego, który pierwszy wróci, bo po prostu już mamy dość czterech ścian jako mieszkańcy Europy i doświadczeni COVID-em, będziemy chcieli podróżować. Jest oczywiście pytanie, czy ten ruch w wystarczającej skali wróci i jak szybko. Bo Ryanair jednak jest ogromnym przewoźnikiem i musi te swoje kilkaset maszyn uruchomić w pewnym momencie i przy zmniejszonym popycie i za to i również zmniejszonej częstotliwości potrzebuje mniej maszyn, część z nich stoi. Z drugiej strony ma duże rezerwy finansowe nadal. No i u Ryanaira jest jeszcze jeden ważny aspekt, którego nie można pominąć, to znaczy oprotestowywanie wszystkich pomocy publicznych dla wszystkich przewoźników w okolicy, czasami skuteczne, czasami nie. Natomiast może to mieć takie reperkusje, że w którymś momencie porty regionalne w niektórych z tych krajów, do których należą linie, których pomoc publiczną Ryanair protestował, przestaną po prostu do Ryanaira dopłacać i fundować mu różnego rodzaju zniżki, upusty, które do tej pory stymulowały ruch.
Czyli uważasz, że to jest zagrożenie, tak, dla nich, że mogą się za bardzo narazić, ale przecież oni zawsze wszystko protestowywali, prawda, każdą pomoc publiczną.
Zgadza się, natomiast wydaje mi się, że każda taka gra ma gdzieś swój koniec i trzeba też pamiętać, że jakby ogólnie sektor publiczny, czy to samorządowy, czy krajowy, nie tylko w Polsce, ale gdziekolwiek indziej w Europie, poniósł ogromny koszt związany z pandemią. W związku z czym pytanie jest takie, czy koszt na rzeczy typu dopłacanie do ruchu, żeby był lot na Cypr czy na Sardynię, jest pierwszym priorytetem w działalności lotniska, które należy do tego lokalnego samorządu. Ja uważam, że nie. Być może będą takie miejsca, które chcą ściągać do siebie ruch i te dopłacą za jego ściągnięcie, ale potrafię sobie wyobrazić, że na przykład dotacje z lotnisk regionalnych, czy to w Polsce, czy w naszej części Europy, będą po prostu mniejsze, bo po prostu tych pieniędzy jest mniej.
A powiedziałeś, że ruch biznesowy na pewno będzie się odbudowywał dłużej niż turystyczny. Ile w ogóle to potrwa? Czyli kiedy twoim zdaniem ruch turystyczny wróci do poziomów z 2019 roku, bo to do tego roku się trzeba porównywać, kiedy biznesowy?
Jeżeli mówimy o ruchu turystycznym, to wydaje mi się, że jeżeli założymy, że nie będzie żadnych nowych fal, czyli nie pojawi się jakaś nowa mutacja koronawirusa, która spowoduje, że nie wiem, okaże się, że szczepionki są nieskuteczne i będziemy musieli znowu wszystko zamykać i tak dalej, czyli powiedzmy z dzisiejszą wiedzą, że czegoś takiego nie będzie, to ruch turystyczny w miarę normalny powinien wrócić już w przyszłym roku. Dlaczego nie w tym? Dlatego, że dopiero się odbudowujemy, dopiero szczepimy, tak? Wczoraj podano informację, że 50% mieszkańców Unii jest dopiero zaszczepionych pierwszą dawką. W związku z czym nie mamy pełnej swobody, mamy restrykcje, mamy testy, paszport covidowy czy certyfikat covidowy, jak go tam nazywamy. To jest jedno. Dwa, nie mamy turystyki zza oceanu, nie mamy turystyki z Azji jeszcze w ogóle, która też stanowi w Europie dużą część. Mi się wydaje, że ona wróci w przyszłym albo w 2023 roku najpóźniej. I wtedy ten ruch w ogóle turystyczny może być tak, że w ogóle przebije to, co mieliśmy w 2019 roku, bo po prostu będzie pewnego rodzaju kumulacja tych wyjazdów i to wszystko ruszy. Co do ruchu biznesowego, no ja myślę, że w ogóle pytanie pod tytułem, czy linie lotnicze odbudują swój ruch, czy już go odbudowały, odpowiedź jest prosta, nie odbudują. Linie lotnicze muszą przebudować swój model biznesowy i jednym z powodów, dlaczego muszą to zrobić, jest ruch biznesowy. Bo mamy kilka trendów, które się na siebie nakładają. Mamy ogromny trend ekologiczny, który dotknie lotnictwa, bo na razie dotyka go mało. Mamy pierwsze próby kompletnie w ogóle absurdalne i raczej w ogóle, które do niczego nie doprowadzą, pod tytułem w jednym kraju zabraniamy latać tam z jakiegoś lotniska na jakieś inne albo jakieś długości rejsy. To nie zadziała, dopóki nie zrobimy tego po prostu na całą Europę. Ale widać, że ten trend się zaczął, ta dyskusja się zaczęła i ona się nie zatrzyma. Albo będziemy opodatkowywać paliwo lotnicze, albo będziemy nakładać jakieś inne dopłaty, które spowodują, że część tych rejsów będzie nierentowna i będziemy po prostu latać mniej na tych najkrótszych dystansach, gdzie można naprawdę śmiało dyskutować, czy to ma sens, czy nie. Mamy ogromny trend inwestycji kolejowych w całej Europie właściwie, powrotu nocnych pociągów, różnych tego typu rozwiązań. To też będzie miało wpływ na europejski ruch lotniczy. No i mamy podróże biznesowe. Wydaje mi się, że jeżeli większość firm udowodniła sama sobie, że przez półtora roku jest w stanie zarządzać z kuchni, że tak powiem, czy z jadalni biznesem, no to trudno będzie wyjaśnić czy uzasadnić, dlaczego nagle trzeba latać po świecie i doglądać wszystkiego swoim okiem. Pewnie co jakiś czas trzeba, pewnie nie wszyscy muszą latać, ale też oszczędności wygenerowane przez brak tych podróży służbowych, nie tylko na lataniu, ale na hotelach, dietach, przejazdach i tak dalej, te pieniądze jakby one zostaną raczej przeznaczone na inwestycje w tych firmach, a nie na to, żeby wszyscy z powrotem wsiedli do samolotów, pociągów czy samochodów. Ta mobilność służbowa po prostu się zmniejszy, bo nie ma takiej potrzeby. Nagle się okazało, że nie trzeba tego wszystkiego robić. Świat zdalny wreszcie dał narzędzia, a otoczenie zmusiło do tego, że musieliśmy je przetestować i sprawdzić. I okazało się, że nam się to udało. Nie widzimy jakiejś wielkiej skali upadłości firm, skoku bezrobocia. Jedne branże się transformowały szybciej, inne są w trakcie tej transformacji cyfrowej, ale wszyscy się do tego zaadoptowali, bo taka była potrzeba chwili. No i teraz nie ma tej potrzeby, żeby wracać i wszędzie wszystkiego, tak jak mówię, osobiście zobaczyć na oczy z taką częstotliwością jak wszędzie.
A czy to oznacza, że powinniśmy zmienić plany dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego?
Ja jestem w stanie się wypowiadać w tej części lotniczej, bo do tego komponentu kolejowego mam pewne wątpliwości poważne i jakby, a nie jestem aż takim ekspertem, żeby móc od razu powiedzieć, czy to powinno tak być, czy nie. Znaczy, część tych linii kolejowych powinna i tak na pewno powstać. Dla mnie pytanie jest takie, czy one się powinny krzyżować pod CPK, czy nie. Ale odkładając tą część, co do części lotniczej, wydaje mi się, że wszystkie racjonalne argumenty za tym, żeby lotnisko zbudować nowe, centralne, pozostają na stole właściwe. Pierwszy, nie powinniśmy mieć lotniska głównego w Polsce w środku miasta. Biorąc pod uwagę, jak się Warszawa rozwija, to już jest właściwie środek miasta. Rzut kamieniem od centrum dosłownie. To ekologicznie, pod kątem hałasowym, zaburzania jakby funkcjonowania miasta po prostu się długoterminowo nie uda, również w związku z tym trendem ekologicznym. Po drugie, to lotnisko się zapcha, to znaczy byliśmy już przy tym szczycie 20 milionów około, gdzie wszyscy mówili przy 12, że to się nigdy nie wydarzy, wystarczyły nam 2,5 roku, już byliśmy przy 20. Ten ruch do tego poziomu też wróci. Turystycznym go wypełnimy, innym ruchem, może wolniej, to się odsunie, może trzeba inaczej sfazować ten projekt, ale to nastąpi, nie ma co do tego wątpliwości. I trzecia rzecz, wygląda na to, że jakby pomimo tej pandemii pozycja lotu w regionie, ona nie została w żaden sposób obniżona, bo nie pojawił się ani w Czechach, ani na Węgrzech, ani w żadnym innym kraju w centralnej Europie istotny przewoźnik, który byłby w stanie zająć jego pozycję. A tutaj mieszka 180 milionów ludzi, biorąc pod uwagę całą szeroko rozumianą centralną Europę. Muszą mieć przewoźnika bazowego, jakby jednego, który tutaj będzie ten ruch ogarniał. Wydaje się, że nadal LOT ma szansę być tym przewoźnikiem. Tutaj jest dużo różnych czynników, które może na to wpłynąć. Także samo lotnisko centralne absolutnie wydaje mi się, że ma sens. Jest pytanie, czy nie należy inaczej go sfazować, czy trzeba budować na 40 milionów, czy na 30. Mam nadzieję, że na te pytania odpowie masterplan.
A powiedz mi, czy nie myślisz, że lotnictwo nie dość, że przeżywa najgorszą tragedię w swojej historii? To były ostatnio takie akcje z zatrzymaniami pasażerów na Białorusi, w Rosji. Zastanawiam się, czy takie wydarzenia nie odstraszą ludzi od latania?
Odstraszą na pewno w krótkim okresie. Myślę, że akurat pod kątem odstraszania szybko lubimy zapominać rzeczy, więc widzieliśmy to nawet, nie wiem, po zestrzeleniu z tego samolotu nad Ukrainą, Malaysian Air. Jest chwila i zapominamy o tym i wracamy, także to jest jakby takiego pewnego rodzaju pauza. Natomiast wszelkiego rodzaju zaburzenia polityczne, czyli na przykład to, że nie można wlatywać w czyjąś strefę, że trzeba jakiś kraj omijać, wszelkie tego typu rzeczy zawsze wpływają na mobilność negatywnie. Niezależnie, czy to jest samolot, pociąg, autobus, jeżeli mamy jakąś granicę, która się blokuje albo trzeba coś omijać, to jest zawsze utrudnienie i to zawsze powoduje zaburzenia. Tutaj dodatkowo jeszcze przez to, że mamy tutaj Rosję w tej grze, to mamy temat slotów nad Syberią, które są niezwykle cenne dla prawie wszystkich linii europejskich, może z wyjątkiem Finnaira, który lata po prostu nad biegunem, ale to też może być w pewnym momencie jakaś gra wokół tego i to nie jest neutralne dla nikogo. Poza tym, szczególnie dla linii takich jak na przykład LOT, ta część wschodnia Europy jest bardzo istotna, żeby balansować siatkę wschód-zachód. Bo jeżeli my jesteśmy na przykład, nie wiem, w Paryżu jak Air France, to ten nasz wschód to są też Niemcy, to jest też Polska. A polski wschód to jest Białoruś, Ukraina, Rosja i powiedzmy tam państwa byłego ZSRR, kaukaskie jakieś republiki i tak dalej. A ta Rosja jest nam potrzebna, Białoruś jako źródło ruchu też jest nam potrzebna, bo oni stamtąd nie mają takiej siatki rozwiniętej albo w ogóle nie mają siatki atlantyckiej czy azjatyckiej i tak dalej. I nagle, jeżeli kierunek przestaje być dla nas dostępny, no to ta jedna strona staje się pusta, co w momencie, kiedy tego ruchu i tak jest za mało, jest jeszcze większym utrudnieniem. Także to jest duży cios, kolejny i on, jeżeli ten konflikt się szybko nie rozwiąże jakoś na gruncie, że tak powiem, biznesowym, czyli jakby, że tak powiem, politycy zajmą się sobą, a biznes się zajmie sobą, no to będzie miało wpływ.
No to oby politycy zajęli się sobą, biznes sobą. Michale, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Michał Lehmann, szef Flixbusa w Polsce.
Bardzo dziękuję.